tytuł dla tych rekolekcji, który wziąłem, pochodzi właśnie z Księgi Hioba, z 14 rozdziału. Drzewo ma jeszcze nadzieję, bo ścięte na nowo wyrasta. Świeży pęd nie obumrze. Choć bowiem korzeń zestarzeje się w ziemi, a pień jego w piasku zbutwieje, gdy wodę poczuje, odrasta. Rozwija się jak młoda roślina. To jest taki fragment Księgi Hioba, kiedy Hiob opowiada o tym, jak wygląda jego nadzieja. Ona, patrząc tak po ludzku, wygląda bardzo mizernie i marnie. To znaczy, wydaje się, że w nim wszystko obumarło. On mówi o sobie, że jest jak wyschnięte drzewo. Nawet jak ścięte drzewo. Jak takie drzewo, które już jest tylko deską. Martwe. Ale mówi, mimo że ja tak wyglądam, to tam jest jeszcze nadzieja. To jeszcze z tego drzewa może wyrosnąć życie. Że wystarczy, że będzie tam odrobina wody i świeży pęd z tego drzewa wyrośnie. Ta nadzieja Hioba, ona przez całą tę księgę jest różnie wyrażana. Są takie momenty, kiedy wydaje się, że Hiob traci nadzieję. Są takie momenty, kiedy on na nowo do niej wraca. Są takie momenty, kiedy wydaje się, że już w jego życiu wszystko jest przekreślone, że on już nie liczy na to, że cokolwiek się może zdarzyć. Że mówi, lepiej w ogóle było mi się nie narodzić. Że w ogóle dzień, w którym moi rodzice dowiedzieli się, że będą mieli dziecko, to jest dzień przeklęty. Bo moje życie jest tak beznadziejne, że w ogóle po co się narodziłem. Ale potem wraca znowu do tego, że to drzewo ma nadzieję. Znacie życie Hioba sprzed wszystkich tych katastrof i dramatów, które się tam wydarzają. Ono jest opowiedziane oczywiście wręcz przekoloryzowane. Ten przepych jego życia, opis jego szczęścia jest wyrażony też w kategoriach semickich. Czyli mowa jest o jego bardzo licznym potomstwie, o tym, że ma dziesiątkę dzieci, 7 synów i 3 córki, 7 i 3, która są liczbami doskonałymi. Więc sposób powiedzenia, że właśnie nie, Pan mu tak błogosławi, że doskonałość się rodzi w jego życiu na każdym kroku. Jest przebogaty i to jego bogactwo, to błogosławieństwo Boże, które się rozlewa w jego życiu, jest też opisane właśnie tym olbrzymim przepychem, olbrzymim bogactwem. W każdej kategorii mu się powodzi. Aż do jednego momentu. Do jednej chwili, kiedy wszystko zostaje mu odebrane. Kiedy doświadcza każdego rodzaju cierpienia. I spada na niego w jednym momencie. Ostatnio miałem okazję spotkać taką osobę. Znam ją od wielu lat, ale mieliśmy okazję pierwszy raz od dłuższego czasu porozmawiać. I zadała mi pytanie. Ja rozumiem, że mi się spaliło mieszkanie. Ja rozumiem, że nie miałam gdzie mieszkać. Ja rozumiem, że ubezpieczyciel mi nie wypłacił pieniędzy za to mieszkanie. Ale czy jeszcze musiałam zachorować? Czy nie za dużo tego? Czy Pan Bóg nie przesadził trochę z cierpieniem, które na mnie spadło w jednym momencie? To jest właśnie taki moment Hiobowy, przy którym nie ma odpowiedzi prostej. Kim jestem, żeby mógł jej powiedzieć nie za dużo, jesteś gotowa to umieć? Ale kim jestem, żeby powiedzieć za dużo? Pan Bóg przesadził. I najważniejsze pytanie. Dlaczego? Dlaczego tyle? Dlaczego na mnie? Dlaczego to? Dlaczego w tym momencie? Przez miliony przypadków można to pytanie dlaczego odmienić. I w tym sensie czasy Hiobowe są każdymi czasami. Hiob jest tak opowiedziany, że tak naprawdę trochę nie wiemy, gdzie się to dzieje. Wiemy tylko tyle, nie dzieje się to w Ziemi Świętej, a równocześnie jest księgą kanonu judaistycznego. W ten sposób autor natchniony chciał pokazać, że każdy się może w tej historii odnaleźć. Że jest to historia powszechna. Że taki Hiob jest w każdym z nas, w mniejszym bądź większym stopniu. Ja to wszystko, co wam będę chciał dzisiaj opowiedzieć i w kolejnych dniach, tak naprawdę to jest owoc mojego słuchania ludzi, którzy cierpieli. Muszę wam się uczciwie przyznać, że nie ośmieliłbym się powiedzieć, że kiedykolwiek w życiu cierpiałem. Moje najpoważniejsze cierpienia w życiu są śmiesznie małe w stosunku do cierpień, o których słyszałem. No co, ząb mnie bolał, żebym się ucierpiał. Moja ulubiona drużyna przegrała mecz. I pamiętam, w 98 roku Włochy, na których kibicowałem, przegrały w ćwierćfinale z Francją w karnych. Płakałem, długo nie mogłem dojść do siebie. To są moje cierpienia. Ale bardzo dużo czasu spędziłem słuchając o prawdziwych cierpieniach. I nie wiem, jaka jest twoja historia. I jak ty się odnajdujesz w Hiobie, to znaczy na ile i w którym rodzaju cierpienia, jak bardzo. Może jesteś właśnie w takiej sytuacji, że mówisz sobie za dużo, że jesteś kompletnie tym przytłoczonym. Może sobie z tym nie radzisz. A może jesteś takim szczęściarzem jak ja, że dopiero czekasz na cierpienie, które przyjdzie. Ale każdy z nas ma jakieś doświadczenie Hioba. Czasy Hiobowe są zawsze. I nie ma nikogo z nas, kto by się nie musiał zmierzyć z Hiobem. Chyba dlatego to jest druga najczęściej komentowana księga w historii Starego Testamentu, obok Księgi Psalmów. Bo nie da się przejść obojętnie. Jego imię, Hiob, jest bardzo trudne też do przetłumaczenia. W ogóle to jest taka księga, która jest super trudna do przetłumaczenia. Jest strasznie dużo tam sprzeczności. Są ciągle takie momenty, gdzie w zależności od manuskryptu, nie wiadomo trochę, jakby jeden manuskrypt zaprzecza drugiemu. Z punktu widzenia właśnie egzegezy biblijnej to jest księga, która nastręcza olbrzymie ilości problemów. Już samo imię Hioba. Bo z jednej strony, jak weźmiemy jeden z rdzeni, gdzie można byłoby szukać tego imienia, to byłoby pytanie, gdzie jest ojciec? Jego pytanie to byłoby pytanie o ojca. Ale z drugiej strony, inny rdzeń, gdzie można byłoby szukać etymologii imienia Hiob, znaczyłoby tyle, co znienawidzony wróg. Bardzo często w Biblii są takie słowa, które są właśnie noszą w sobie dwa albo więcej znaczeń. Że noszą w sobie takie wewnętrzne napięcie i jedno i drugie znaczenie pasuje świetnie do kontekstu. Bo wydaje mi się, że nie ma co sobie przeciwstawiać tych dwóch imion. Ale tak naprawdę Hiob to jest taka postać, która odnajduje się i w jednym, i w drugim. To znaczy jego tożsamością jest pytanie o to, gdzie jest ojciec, a drugą jest doświadczenie bycia znienawidzonym. Bo cały problem Hioba to nie jest problem tego, że on pyta, czy w ogóle jakby odrzuca istnienie Boga. On ani przez sekundę nie odrzuca istnienia Boga. Jego sposób przeżycia cierpienia, które na niego spada, to ani przez sekundę nie jest pomysł na ateizm. Jego największy problem polega na tym, że on ma, przepraszam za to wyrażenie, cholerne doświadczenie Boga w swoim życiu. Czy tak namacalne, że się tego nie da zakwestionować? A w tym momencie, kiedy spadło na niego cierpienie, on pyta, gdzie jesteś? Gdzie teraz jesteś? gdzie w tym momencie jesteś. Bo to, że jesteś, to ja nie mam wątpliwości. Tylko czemu Cię nie ma w tym, co przeżywam? Albo można jeszcze zradykalizować to pytanie. Pytanie, dlaczego będąc ojcem, objawiając mi się przez tyle lat jako ojciec, jako ten, który o mnie dba, jako ten, który mnie kocha, jako ten, który się o mnie troszczy, jako ten, który mi błogosławi, dlaczego nagle objawiasz mi się jako nieprzyjaciel, jako wróg? To jakim jesteś ojcem? Kojarzycie Louisa, tego od Narni? On przeżył w bardzo późnym momencie swojego życia wielką miłość. Zakochał się tak po same uszy. Jak kiedyś napisał Kierkegaard, był z wszystkich zakochanych najbardziej zakochanym na świecie. I błyskawicznie po tym zakochaniu okazało się, że wybranka jego serca jest śmiertelnie chora. Ślub wzięli w szpitalu, kiedy ona już praktycznie umierała. Była bardzo krótka miłość, jeśli chodzi o lata czy czas spędzony razem. On przeżył potem głęboką depresję i napisał taką książkę Smutek, mówiąc, że ten jego smutek jest gorszy niż strach. Nie pozwala mu spać, nie pozwala mu myśleć, nie pozwala mu się cieszyć, nie pozwala mu wykonywać najprostszych czynności. Wszystko stało się smutkie po stracie tej, którą tak pokochał. I on w pewnym momencie tej książki pisze tak. Ja nie przestanę w Ciebie wierzyć, Boże. Jeśli mój problem polega na tym, że ja nigdy nie przestanę w Ciebie wierzyć. Że to byłoby pół biedy, gdybym ja przestał w Ciebie wierzyć. Że to byłoby najprostsze rozwiązanie, przestać w Ciebie wierzyć. Ale mój największy problem polega na tym, że ja nie przestanę w Ciebie wierzyć. Ale boję się jednego, że zacznę o Tobie źle myśleć. Za to, co przeżyłem, zacznę o Tobie źle myśleć. Dlaczego się mną bawisz? Dlaczego pozwoliłeś mi przeżyć takie zakochanie i natychmiast mi ją odebrałeś? Kim jesteś, żeby mi zadać taki ból? I Louis pisze, najbardziej się boję tego, że znienawidzę Boga i zacznę o Nim myśleć złe rzeczy. I to jest pytanie, które stawia Hiob. To jest jego pytanie i jego problem. To jest pytanie Księgi Hioba. Pytanie o to, kim jest Bóg, kiedy człowiek cierpi. Oczywiście za tym pytaniem kryje się drugie, dlaczego cierpi? A potem kryje się trzecie, dlaczego cierpi człowiek sprawiedliwy? Księga Hioba ma 42 rozdziały, 39 to są odpowiedzi, które stawiają przyjaciele Hioba. Oni byli przyjaciółmi do momentu, kiedy przez pierwsze dni siedzieli w ciszy i nic nie mówili. Do tego momentu byli mega. The best. A potem zaczęli mówić i się skończyła przyjaźń. Bo oni mieli super proste rozwiązania. Mieli bardzo proste schematy. Dlaczego twoje dzieci zginęły? Były grzesznikami. Taka konsekwencja. Dlaczego ty cierpisz? Na pewno masz coś na sumieniu. Bóg cię musi teraz ukarać. Ale jak się nawrócisz, jak zmienisz swoje życie, to los się jeszcze odmieni. A Hiob mówi, nie, to nie jest prawdą. Nie zgadzam się na ten model. To nie jest prawdą o mnie. To nie jest tak, że ja zgrzeszyłem i to spada teraz na mnie konsekwencja moich grzechów. Tak nie działa ten świat. Jasne, jest takie cierpienie, które jest bezpośrednio związane z moim grzechem. Jest konsekwencją mojego grzechu. Jest takie cierpienie, ale to nie jest całe cierpienie. To nie jest wszystko. Hiob mówi, jestem sprawiedliwy, nie zgrzeszyłem. to dlaczego cierpię? I kim jest Bóg, który na to pozwala? 39 rozdziałów. Hiob się domaga jednego. Hiob cały czas tej księgi prosi tylko o jedno. Odezwij się, Boże. Odpowiedz mi. Powiedz, dlaczego, gdzie jesteś, gdzie w tym wszystkim jesteś. On woła o Jego obecność. Hiob o tylko jednym marzy. O powrocie do takiej relacji z Bogiem, która jest relacją bezpośrednią, twarzą w twarz, gdzie Bóg stanie przed nim i skonfrontuje się z tym cierpieniem. A on ma takie doświadczenie, że jest pustka, że jest ściana, o którą się rozbija i nawet jego modlitwa uderza tylko o tą ścianę i wraca do niego bez odpowiedzi. Woła, słyszysz mnie? Słuchasz mnie w ogóle? Bo on cały czas z tyłu głowy ma to, Bóg jest. To skoro nie odpowiada, to może ma to gdzieś, co się w moim życiu dzieje. Może go to guzik obchodzi. Gdzie jesteś? Słyszysz mnie? Dlaczego milczysz? On ma naprawdę doświadczenie Boga, który o niego się troszczył. Boga, który o niego dbał. Właśnie na tym polega cała paradoksalność tej sytuacji. Że to jest człowiek z nieprawdopodobnie głębokim doświadczeniem Boga. Gdzie są takie cudowne jego teksty. On w pewnym momencie mówi tak. Twe ręce mnie ukształtowały, uczyniły mnie. A teraz opuszczonego dookoła chcesz zniszczyć? On mówi, sam mnie zrobiłeś. Jestem Twoim dziełem. Ty mnie takiego ukształtowałeś. To co, teraz mnie zostawisz? Nagle przestałeś się mną interesować? W ogóle moje ukochane zdanie. W pewnym momencie mówi tak. Czy mnie nie zlałeś jak mleko? Czy zsiąść się nie dałeś jak serowi? Jasne, że już mało czajemy, nie, te metafory, ale jak parę razy byłem na wsi, widziałem, jak się to robi. I trzeba ten ser wziąć do rąk, ukształtować, nadać mu formę, poczekać cierpliwie. Mówi, tak o mnie dbałeś, własnymi rękami to robiłeś. Ja mam takie doświadczenie, że jestem najlepszym serkiem, jaki w ogóle w życiu zrobiłeś. Taki fajny jestem. I co, i teraz już się nie obchodzę? Pozwolisz, żeby się to zepsuło? Wyrzucisz to do kosza? Nie macie tak czasami? Nie macie takiego doświadczenia? Tak jak wam powiedziałem, ja nie mam doświadczenia takiego cierpienia, w którym bym wołał, krzyczał do Boga. Dlaczego mnie zostawił, opuścił? Nie mam. Ale mam takie doświadczenie, w którym krzyczałem do Boga. Dlaczego zostawił ludzi, o których ja się troszczyłem? Na których mi mega zależało. Dla których poświęciłem nieskończoną ilość czasu, żeby im pomóc. I przeżyłem taki moment, kiedy stanąłem pod taką ścianą i wołałem, krzyczałem, darłem się w swoim mieszkaniu. Czemu ich nie uratował? Było takie małżeństwo, które jak wszyscy na nich patrzyli tak z zewnątrz, to mówili cudowna rodzina. Ja uczyłem ich córkę. Pamiętam taką sytuację w szkole, gdzie stałem na korytarzu z jedną nauczycielką i ona do mnie mówi, wskazując właśnie na tą córkę, do której przyszła mama i mówi, widzi ksiądz tą rodzinę? Ona nie wiedziała, że ja ich znam. Gdyby wszystkie takie były rodziny, jakie cudowna byłaby ta szkoła. Ja znałem drugie dno. Dramat zdrady, który się wydarzył w tym małżeństwie. Że wcale nie wszystko jest takie cukierkowe. I jedno i drugie do mnie przyszło z prośbą o pomoc. Oni o tym najpierw nie wiedzieli. Ale jedno i drugie postanowiło powalczyć o to małżeństwo. I przychodzili, spotykaliśmy się, rozmowy, dziesiątki godzin. Terapia małżeńska, modlitwa wstawiennicza. I naprawdę, słuchajcie, wszystko zaczęło wracać do normy. Wiecie, jaką moją radością był taki moment, kiedy zobaczyłem ich idących w niedzielę do kościoła za rękę. Pierwszy raz po wielu miesiącach. Po wybaczeniu sobie tej zdrady. Próbie odbudowania. I wtedy wyjechałem na studia. I jak wyjechałem w lipcu, to pierwszy raz mogłem przyjechać do Polski dopiero w grudniu na święta. I właśnie w kontekście Bożego Narodzenia spotkałem Jego na ulicy. I od razu z takim entuzjazmem do Niego przychodzę, podchodzę i mówię: witaj, jak w ogóle, jak żyjecie? Cudnie, nie? Pięknie, święta. Już od razu zobaczyłem w Jego oczach, że jest coś nie tak. On mi mówi: sam byłem na Wigilii. Ona się wyprowadziła. To nie miało sensu w ogóle walczyć. To były takie święta Bożego Narodzenia, że klęczałem u tego żłóbka i płakałem. Wracałem do pokoju i krzyczałem. Czy to takie trudne dla Wszechmogącego jedno małżeństwo uratować? Jasne, że na poziomie intelektualnym ja wiem, to była ich wola, ich decyzja, że nie mógł złamać ich wolności. Ale na poziomie serca czułem to, co Hiob. Gdzie jesteś? Co to znaczy, że jesteś wszechmocny? Gdzie ta wszechmoc jest? I przy tych wszystkich pytaniach, które stawia Hiob, on czeka na odpowiedź Pana Boga. I odpowiedź przychodzi na sam koniec. Trzy ostatnie rozdziały to jest odpowiedź, jaką daje Bóg na 42 rozdziały księgi. I to jest taka odpowiedź, która rodzi nadzieję. To jest taka odpowiedź, która dla Hioba jest wystarczająca. Ale jak się ją w pierwszym momencie czyta, to człowiek się zastanawia, no nie, no w ogóle nie wypada tak. Tak pierwszy raz to tak świadomie przeczytałem, to mówię, nie, no to teraz, Panie Boże, to przegiąłeś. Człowiekowi, który tak cierpi, coś takiego powiedzieć. Bo cała odpowiedź Pana Boga na to pytanie ani raz nie dotyka, wydawałoby się, sedna problemu. On ani raz nie odpowiada na pytanie Hioba dlaczego. Nie znajdziecie w księdze Hioba odpowiedzi na pytanie dlaczego. Będziecie szukać, nie ma tam takiej odpowiedzi. Zaczyna się odpowiedź od tego, że Bóg przemówił do niego z wichru i burzy. To tak naprawdę dla Hioba zamykało sprawę. Przemówił do niego z wichru. Tak jak przemówił do Mojżesza z wichru na Synaju. Tak jak przemówił do Eliasza z powiewu wiatru. Na wszystkie pytania Hioba, gdzie jesteś, w końcu przyszła odpowiedź. No tu. No cały czas tu byłem. Cały czas tu byłem. Ja ani przez sekundę nie przestałem się o Ciebie troszczyć. Ani przez sekundę nie przestałeś być dla mnie tym serkiem, o który tak dbałem. Ani przez sekundę. Cały czas tu byłem. Hiob pyta, słyszysz mnie? A Bóg mówi, no słyszę. Cały czas słyszałem. A potem zaczyna mu opowiadać. Najpierw o niebie i ziemi, a potem o różnych zwierzętach. I zadaje mu takie pytania, które no dzisiaj byśmy powiedzieli, są śmieszne. Pyta go, a wiesz, czy deszcz ma swojego ojca? A wiesz, jak wygląda zbiornik na deszcz, że kapie potem z nieba? A wyprowadziłeś kiedyś na spacer wielką niedźwiedzicę z małymi? I nie miał na myśli zwierząt, tylko mówił o gwiazdach. A w ogóle byłeś wtedy, kiedy stwarzałem firmament? W ogóle wiesz, jak się to robi? Umiesz rozciągnąć całe niebo? Co noc trzeba na nowo rozciągnąć nad niebem? Czas zwinąć dzień, a rozwinąć noc? Umiesz to zrobić? Oczywiście powiemy, no nie, nie, dzisiaj w naukowym obrazie świata to w ogóle jakieś bajdurzenie, nie? Jak można takie rzeczy. Możemy sobie to przełożyć na nasz język. To kwestia języka. A potem mu zaczyna opowiadać o różnych zwierzakach. I mówi mu, wiesz w ogóle, co ma wspólnego ze sobą lew i kruk? A wiesz, jak rodzą łanie? Ja musiałem sobie przeczytać, jak rodzą łanie. Jakby mnie ktoś zapytał, żebym wiedział. One są zapładniane przed zimą, ale przez całą zimę płód się nie rozwija, bo by nie mogło uciekać po śniegu, bo byłyby za ciężkie i by się zatapiały. Dopiero na wiosnę nagle jest pum i mała sarenka. Jest w ogóle genialny. On pyta, a wiesz, jak to jest? Do teraz nie wiedziałem, przeczytałem. A potem mówi, a wiesz w ogóle, jak wygląda koń bojowy? W ogóle najpiękniejszy starożytny opis konia bojowego w Księdze Hioba. Kilkanaście wersetów. A umiesz przywiązać dzikiego osła do żłobu? A potem mu zaczyna już opowiadać o stworzeniach prawie fantastycznych. My to mamy tak ładnie przetłumaczone. Krokodyl. Tam jest lewiatan, behemot. W tekście oryginalnym. A nawet niech będzie krokodyl. Pyta, a myślisz o krokodylu? Kto z was dzisiaj do południa odbył egzystencjalne rozmyślanie nad bytem krokodyla? I to dokładnie jest to samo Hiob przeżył. On na każde z tych pytań odpowiada tak. Nie wiem, nie byłem, nie mam pojęcia, nie wiem, nie widziałem, nie było mnie wtedy. A w pewnym momencie już nie wytrzymał, jak mu o tych lewiatanach wszystkich, o tych wszystkich stworzeniach takich mówi. On mówi, a co mnie to w ogóle obchodzi? A co mnie ten lewiatan obchodzi? On jest tak samo zainteresowany egzystencją krokodyla jak wy. Może jest tu jeden fan krokodyla, co sobie ogląda filmy o krokodylach. Ale generalnie większość ludzi na tym świecie zastanawia się, po co to w ogóle stwarzać. Ani to ładne. Na Florydę nie można pojechać, bo nie wiadomo, gdzie tam cię to użre. To mówi, guzik mnie to obchodzi, jak ten krokodyl se żyje. A Pan mówi, a mnie obchodzi. Mnie to wszystko obchodzi. Cały czas dla mnie to jest ważne. Cały czas o tym myślę. Ja ani na sekundę nie przestałem o tym myśleć. To co? O tobie, Hiobie, nie myślę. Jak się zajmuję takimi stworzeniami, które ciebie guzik obchodzą, masz przeświadczenie, że to w ogóle po co to było stwarzać i ja się nimi opiekuję i o nie troszczę, to co, o ciebie nie? O ciebie, który jesteś tym serkiem, który tak pieczołowicie kształtowałem i zsiąść się pozwoliłem, co, o ciebie nie będę się troszczył? To jest pierwsza odpowiedź, jaką daje Bóg Hiobowi. On mu mówi, Hiobie, zaufaj mi. Zaufaj mi, że nie przestałem się o ciebie troszczyć. Że naprawdę twoje życie nie wypadło mi z rąk. Że jesteś dla mnie ważny. Że widzę, co się dzieje. Że słyszę to. Ale zaufaj mi, że widzę dalej. Zaufaj mi, że cię przez to przeprowadzę. Nie zrezygnuj ze mnie. Nie odwróć się na pięcie. Nie przestań się modlić. Nie przestań do mnie wołać. Nie przestań krzyczeć. Nawet jakbyś miał krzyczeć na modlitwie, to krzycz, ale nie zrezygnuj ze mnie w tej relacji. Bo wtedy to cierpienie cię przytłoczy. A jak przeżyjesz to ze mną, to ja cię przez to przeprowadzę. bo się o to wszystko troszczę. Naprawdę się o to troszczę. A potem druga odpowiedź, jaką przychodzi Bóg. To jest taka odpowiedź, że Hiob ją przeżywa jako egzystencjalna odpowiedź. On ma takie doświadczenie, że jest niczym innym jak tylko prochem. Ma takie doświadczenie, że nic z jego życia nie zostało. I w pewnym momencie przeżywa takie spotkanie z Bogiem właśnie w tej odpowiedzi Boga, w tym, że Bóg mówi: ja tu jestem i słyszę. I on słyszy takie słowa, czy mówi takie słowa: lecz ja wiem, wybawca mój żyje. Jako ostatni powstanie w imieniu prochu. A potem, jak się obudzę, sprawy powrócą do tego, że w moim ciele zobaczę Boga. Ja sam moimi oczami Go zobaczę. To jest odpowiedź, jaką przeżywa Hiob. Odpowiedź, która mówi: ostatnie słowo należy do Boga. Potem sprawy się obrócą. Powrócą do tego, że zobaczę Boga. I on mówi: we własnym ciele, tym ciele, które jest trędowate, tym ciele, które odpada, tym ciele, które doświadczyło tyle bólu, ja we własnym ciele, moje własne oczy Go zobaczą. Bo do Niego należy ostatnie słowo tej historii. Cokolwiek by się nie działo, ostatnie słowo jest Jego. On do tej pory miał przeświadczenie, że do Boga należy pierwsze słowo. Mówi: Ty mnie zrobiłeś, Ty mnie ukształtowałeś własnymi rękami. Jesteś Alfa. A teraz pada odpowiedź: jesteś Omega. Jesteś pierwszy i ostatni. Początek i koniec. Ostatnie słowo nie należy do cierpienia. Ostatnie słowo nie należy do beznadziei. Ostatnie słowo nie należy do dramatu. Ostatnie słowo nie należy do śmierci. Sprawy powrócą do tego, że ja zobaczę Boga, bo mój wybawca żyje. Tam jest takie hebrajskie słowo goel, które znaczy tyle, co mściciel krwi. Dosłownie obrońca, taki ktoś, kto staje po mojej stronie i jest gotowy zrobić wszystko, żeby mnie obronić, żeby być po mojej stronie. To jest najbliższy krewny, który ma obowiązek zatroszczyć się o mnie. I Bóg mówi Hiobowi: ja jestem takim wybawcą dla ciebie. Jestem twoim goelem. Jestem najbliższym twoim krewnym. Jestem kimś, kto całkowicie stoi po twojej stronie. I nie myśl, że chociaż na chwilę się odwróciłem od ciebie. Nie bój się mi zaufać. Ja cię nie skrzywdzę. Nigdy nie stanę przeciwko tobie. Zawsze jestem po twojej stronie. Zawsze. I ostatnie słowo tej historii należy do mnie. To nie jest prosta odpowiedź. Ale to też nie jest odpowiedź utopijna. To nie jest to głupie poklepanie po plecach i powiedzenie: wszystko będzie dobrze, jakbyś mógł to zagwarantować. A co jak będzie źle? Odpowiedź Hioba, dla Hioba, ta odpowiedź, którą Hiob poznał, której się nauczył, to jest odpowiedź na to, jak żyć w świecie, w którym wszystko nie jest tak poukładane, w którym wszystko nie jest takie proste, jakby się wydawało. To jest nauka dla Hioba, jak żyć w takim świecie, w którym proste schematy nie działają. To jest nauka na to, jak żyć w świecie, w którym będąc dobrym doświadczasz cierpienia. I jak żyć w świecie, w którym jest i zło, i Bóg. I jak nie pogubić się. To jest lekcja, jaką on dostaje, jak żyć z Bogiem, kiedy cierpisz, kiedy boli. Bo to jest prawdziwa nadzieja. Nadzieja, której możesz się chwycić. Nadzieja, która nie jest licha, błaha. Nie jest groteskowa. To Bóg jest nadzieją Hioba. Drzewo ma jeszcze nadzieję. Bo Bóg może wskrzesić tam życie. On może tam jeszcze nowe życie wprowadzić. W jakiejkolwiek byś nie był sytuacji, to drzewo może wyrosnąć na nowo. Może wydać nowy pęd. Bo Bóg ma taką moc. Bo jest zatroskany. Bo słucha Ciebie, Hiobie. Słyszy Twoją modlitwę i Twoje wołanie. I jest takie miejsce, w którym możesz spotkać Boga. Na pytanie Hioba, gdzie jesteś, Boże? Pada tylko jedna odpowiedź. W Twojej nadziei, Hiobie. Tam jest miejsce dla mnie. To jest pierwsza odpowiedź, jaką daje nam Hiob. I tak sięga. Jutro będę chciał Was zaprosić do drugiej części i do zobaczenia drugiej nadziei. Bo może się okazać, że ta księga Hioba nie opowiada tylko o nadziei, jaką człowiek ma względem Boga, ale może znacznie bardziej jest opowieścią o nadziei, jaką Bóg pokłada w człowieku. Ale jak o tym będziecie chcieli posłuchać, to przyjdźcie jutro.